Witam w Radiu Gdańsk, w strefie politycznej kontrolowanej. Anna Górska, senatorka Nowej Lewicy.
Dzień dobry, partii Razem i Koalicji Lewicy.
Ojej, Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Z Tczewa. Patryk Gabriel, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Kłaniam się, dzień dobry.
Ze Starogardu?
Nie? Z Kociewia, ze Starogardu, ze stolicy
Kociewia. Pan poseł gdzie teraz mieszka?
Ja mieszkam w Starogardzie.
Aha, dobra, w Starogardzie, bo coś tu dzisiaj jakieś opóźnienie było z powodu czego? Tej braku tej obwodnicy.
Wybudujemy. Nie poradził sobie nasz kolega z PiS-u, poradzimy sobie.
Wcześniej jak sobie nie też poradził? Nie poradziliście, prawda?
Przecież decyzja o budowie jest i w tym roku będzie przetarg. To jest konsekwencja naszych działań. No, palcem nie kiwnęliście w zakresie obwodnicy.
Palcem nie kiwnęliście, i zobaczymy, panie pośle, jak to wyglądało.
I tak właśnie wrzucić rakietę.
Ja bym chciała, żeby wszyscy ze Starogardu nie jeździli przez Straszyn, bo my wtedy nie możemy wyjechać.
Węzłem Straszyn też się zajmujemy. Za chwilę ogłosimy dokumentację.
Jestem żywo zainteresowana. Słuchajcie, porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło wczoraj nad ranem. Polskie dowództwo operacyjne przekazało, że podczas zmasowanego ataku na zachodnią Ukrainę jedna z rakiet manewrujących, rosyjska oczywiście, naruszyła naszą przestrzeń powietrzną na bardzo krótko, że to było kontrolowane. Obserwowana była ta rakieta, ona opuściła naszą strefę. I teraz chciałabym wam zapytać po pierwsze o ocenę tego, jaka była reakcja, czy było właściwie, bo pojawiają się też takie komentarze, że jak długo możemy, no bo to prowokacja po raz kolejny, jak długo możemy nie reagować na prowokację, z drugiej strony czy właściwe właśnie jest niereagowanie, skoro jak mówią szczególnie wojskowi, to jest wariant absolutnie bezpieczniejszy. Kazimierz Smoliński.
No na pewno bardzo niebezpieczna sytuacja, do tego nie ulega wątpliwości, że to jest bardzo niebezpieczne, że Rosjanie nas tak testują po raz kolejny. Myślę, że co do tego się zgadzamy. Natomiast kwestia oceny, reakcji i tak dalej, no tu oczywiście trzeba mieć dużą wiedzę. Tą wiedzę mają, wojsko posiada tą wiedzę, politycy ją siłą rzeczy mają trochę ograniczoną. Można powiedzieć, że jak za naszych czasów się zdarzały takie rzeczy, to wszyscy mieli się podejść do dymisji. Teraz to jest uznawane, że to wszystko jest pod kontrolą. Najbardziej mnie
ale
zdumiał
chyba
taki
nie mówimy
wpis
o rakiecie, o której poinformowaliście po kilku miesiącach.
No to jest kwestia, czy ministerstwo wiedziało o pewnych działań, czy nie wiedziało, bo to jest tutaj działanie wojska, tak? Teraz, teraz jest mowa o tym, pani redaktor, to będę taki wpis, chyba tam któryś z dowódców wojskowych, tak? Że gdyby dłużej była, to by była zestrzelona, tak? 39 sekund, to znaczy co, w 40 sekundzie zostałaby zestrzelona. No takie opowiadanie, no to są takie też bajki. No nie wiem, w której sekundzie trzeba ją zestrzelić, tak? Czy zestrzelić od razu, jak wkracza w nas obszar, bo nie wiemy, jak dalej będzie jej trajektoria była, czy też rzeczywiście, jeżeli jest pod kontrolą.
To chyba nie od liczby sekund zależy, tak mi się wydaje, ale na kompletnie się na tym nie
znam. No właśnie, mówię, ona leci 800 km na sekundę, tak? Czy 39 sekund, kiedy ona w pewnym momencie już jest znana jej trajektoria. W początkowym okresie na pewno nie, no bo wkracza na nasz obszar i leci no, na obszar Polski. No potem ona skręca. Czy można to przewidzieć? Nie wiem. Nie jestem specjalistą w tym zakresie. Czy rzeczywiście można przewidzieć, że ona bezpiecznie leci i nie wyląduje w Polsce? 400 metrów nad ziemią to jest bardzo nisko. Nie wiem, czy mamy takie technologie. One się poprawiły i te poprawiają się cały czas. Nie ulega wątpliwości, że możemy czuć się coraz bezpieczniejsi, bo te technologie się poprawiają i mam nadzieję, że będą się nadal poprawiać. Natomiast no, powinniśmy być przygotowani. Czy to ma być publicznie, że tak powiem, udostępniane, jaką mamy taktykę w tym zakresie? Pewnie nie, ale jakaś powinna być. Tak? Czy będziemy w którymś momencie reagować, czy nie będziemy? Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczne i mam nadzieję, że wojsko nad tym panuje.
Ale Rosjanie będą nas testować dalej, prawda? Wczoraj Bronisław Komorowski w TVN24 powiedział coś takiego, że przy którejś tego typu incydencie chyba powinniśmy zareagować wtedy, kiedy będzie wojsko wiedziało, że to będzie reakcja w miarę bezpieczna, bo takiemu przeciwnikowi jak Rosja trzeba w końcu pokazać, że nie ma na to zgody.
No to są dwie taktyki. Jest taka, o której mówił były prezydent, który przecież pełnił również funkcję ministra obrony narodowej, więc zdaje się, że może mieć ciut większe rozeznania w tych sprawach niż obecni dzisiaj w Radio Gdańsk. Natomiast jest też taktyka taka, która mówi, że tylko przy skrajnym zagrożeniu, którego poziom jest, są w stanie, tak jak powiedział tutaj mój przedmówca, określić fachowcy, czyli w tym wypadku wojskowi, ujawnia się te zasoby obronne, które się posiada, po to, żeby przeciwnik, testując, nie dowiedział się, czym my dysponujemy. Ja relacjonuję tylko efekt moich lektur na ten temat, a nie wiedzę jakąś fachową. Z pewnością jest dla opinii publicznej i dla nas wszystkich, którzy oczywiście jako obywatele, obywatelki się obawiamy sytuacji, która dzieje się coraz bardziej gorącej za naszą wschodnią granicą, to w jaki sposób władze, osoby odpowiedzialne komunikują te historie. Jeżeli komunikują w ten sposób, że szczątki rakiety znajduje po kilku miesiącach pani, która poszła na przejażdżkę konną, no to nie jest dobry sposób i później przerzucanie się odpowiedzialnością ministra obrony z wysokimi generałami, co prowadzi do ich dymisji, jest czymś niebezpiecznym w obliczu wojny. W sytuacji, w której podrywa się parę F-16, które pilotują trajektorię tej rakiety i ostatecznie to ci piloci, to są zawodowcy, decydują, tak, to oni decydują i oceniają ryzyko, w którym momencie ryzyko jest wystarczające, żeby podjąć akcję zestrzelenia, no to ja wydaje mi się, nie jestem tak jak i państwo fachowcem, ale wydaje się, że to jest procedura, która do mnie przemawia.
To poseł Patryk Gabriel. Pani senator, a dyplomatycznie to co, pogrozimy ambasadorowi palcem i tyle będzie z tego?
No zdecydowanie, no dzisiaj ma być zresztą na ręce ambasadora Rosji skierowany protest w tej sprawie. Znaczy, ja uważam, że zgadzam się z tą oceną, że takich prowokacji będzie więcej. Widzimy, co się dzieje w Rosji. Widzimy też, słyszymy zapowiedzi Putina. On już w tej chwili jest trochę na takiej fali narracyjnej, że on w zasadzie jest gotowy na wojnę z NATO.
Tak,
nie wiemy tak
wojnie
naprawdę dzisiaj, czy ta rakieta była celowo wypuszczona na tak zwany zwiad i jaka będzie reakcja, czy są też takie głosy, że była to jedna z rakiet, która była wycelowana w zachodnią Ukrainę i żeby jak gdyby obrać prawidłową trajektorię do celu, po prostu naruszyła polską strefę powietrzną, no bo tak wynika z praw fizyki. Natomiast uważam, że to, co się wydarzyło przy tej, to, co jakby dobrą reakcją było to, znaczy widzimy pewne rzeczy, które się zmieniły. Mianowicie, przynajmniej z tych informacji, do których mamy dostęp, wynika, że w momencie, kiedy już uruchomiony został ten atak, zostały zmobilizowane i poderwane siły. Super. Czyli była kontrola nie tylko urządzeń, ale była też kontrola z powietrza tego, co się dzieje w tej strefie tego ataku. Więc te samoloty były już w powietrzu, kiedy dowiedziały się o tym, że ta rakieta narusza naszą przestrzeń. Bardzo szybko jak gdyby też wykonano analizę dotyczącą tego, że ona nie leci w kierunku Polski, tak? Tylko, że ona wyleci z naszego terytorium i dlatego podejrzewam, podjęto decyzję o tym, żeby jej nie zestrzeliwać, tylko pozwolić na to, żeby opuściła nasze terytorium, bo ja słyszę takie głosy, one się pojawiają publicznie, że trzeba było zestrzelić, że w końcu trzeba będzie zacząć je zestrzeliwać. No gdybyśmy mieli pewność, że ta rakieta doleci do Bydgoszczy, a zdaje się, że analizując po wielu miesiącach sytuację, która się wydarzyła w związku z tą rakietą znalezioną pod Bydgoszczą, no to wtedy można było podjąć taką decyzję. Ona była na szczęście nieuzbrojona, nie wywołała żadnych szkód, ale tego nigdy nie wiemy, dopóki rakieta nie spadnie, tak? Czy ona jest uzbrojona, czy nie. Natomiast tutaj była jasna informacja o tym, że ta rakieta nie zamierza wlatywać, nie wleci głębiej w terytorium Polski i bezpieczniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego i potencjalnych skutków, jakie może wywołać sama rakieta, tudzież jej zestrzelenie, było jak gdyby odprowadzenie jej śledzenie jej trajektorii, pozwolenie jej wylecieć. Więc, a druga dobra rzecz, która się wydarzyła, to, że nie pozostaliśmy w takiej luce informacyjnej. Bo moim zdaniem w tym, co się dzieje we wszystkich relacjach między Polską, Rosją, NATO i Rosją, bardzo ważna jest też ta taktyka informacyjna. Czyli ten jasny komunikat, że my wiemy, co wy robicie. I powiedzenie też społeczeństwom, bo informacje o tym uczciwie mówię, ja byłam w weekend w Helsinkach na takich bardzo dużych międzynarodowych rozmowach na temat bezpieczeństwa. I były tam osoby z Ukrainy. I ja o tym, że ta rakieta leciała na terytorium Polski, nie dowiedziałam się z polskich mediów, bo nie zdążyłam jeszcze włączyć rano internetu, ale spotkałam rano osoby z Ukrainy, które już wszystko wiedziały, tak? I wiedziały, jaka była reakcja. Już były komunikaty po stronie polskiej, więc jakby puszczenie wyraźnego sygnału do wszystkich społeczeństw Polski, Ukrainy, Rosji, że my wiemy, co robicie, śledzimy w każdy wasz ruch, jesteśmy gotowi zareagować, że nie uda się wam tego, jak gdyby nie uda się wam nas zaatakować tak łatwo, jak sobie wyobrażacie, też jest bardzo istotne. Natomiast ja jestem cały czas stoję na stanowisku, że obecny ambasador Rosji powinien opuścić Polskę i mówimy o tym od początku tej agresji, bo to jest człowiek absolutnie szkodliwy i wiemy doskonale, że on też generuje pewne sytuacje w Polsce, które podsycają pewne antyukraińskie emocje w naszym kraju. Ale zdecydowanie ruchy dyplomatyczne, zdecydowany protest absolutnie no, musi być. To jest podstawa w takich sytuacjach.
Tu jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, że to się będzie powtarzało nie tylko ze względu na to, że oni chcą nas testować, ale również ze względu na skuteczność. Cały system obrony ukraiński jest nastawiony na wschód, ewentualnie na północ. I teraz rakiety lecące z zachodu, oczywiście, które wpadają w to terytorium, większą skuteczność mają, bo ten system nie jest dostosowany do ochrony od zachodu.
Tak jest. Tak, więc
Rosjanie,
pokazujemy...
jak daleko mogą wchodzić nasz obszar, to też musimy jakoś przyjąć strategię, tak? Czy one będą pół godziny latały nad Polską i zaatakują od strony Czech?
To nie jest kwestia czasu, to jest kwestia śledzenia tej trajektorii, bo to można bardzo dokładnie obliczyć, dokąd poleci ta rakieta, tak? Widać po tym, jak została wystrzelona, jaką ma trajektorię, jaki jest przebieg tej trajektorii, w którą stronę ona leci. I teraz, gdyby była sytuacja, podejrzewam taka, że gdyby stwierdzono, że ona nie zamierza wylecieć z Polski, to być może, nie chcę tutaj wyrokować, ale podjęte by zostały jakieś działania mające na celu zatrzymanie
tej rakiety. Z góry będzie wiadomo, że ma zamiar opuścić terytorium Polski, tylko chodzi o to, żeby była skuteczna i będzie coraz dalej
wchodzić. Wojsko wiedziało, jaką trajektorią porusza się rakieta. Została procedura uruchomiona łącznie z tym, że na nią czekały poderwane F-16 z fachowcami na pokładzie, którzy bronili Europy, to są oficerowie, którzy mają doświadczenie w walkach. To nie są teoretycy i oni
i
zgodnie z procedurą...
Taka rakieta nigdy nie będzie leciała pół godziny, to jeszcze
jedno, co trzeba przyznać, dobrze, że mamy zwarty przekaz.
I o tym rozmawiamy
wojsko,
dzisiaj, rano.
Kancelaria prezydenta.
Tak. To jest moim zdaniem bardzo ważne i wiemy od razu, natychmiast po zdarzeniu informujemy wszystkich.
Więcej jest zgoda
w
tym studio między nami, to jest też ważne.
Tak, to jest kolejna rakieta, choć oczywiście to tak nie można w tych bagatelizować, ale jesteśmy po ataku terrorystycznym w Rosji. ISIS się przyznało do tego ataku pod Moskwą. Prawie 140 co najmniej osób nie żyje, ale Putin wydaje się, że ma swoją teorię, kto za tym stoi. Co waszym zdaniem, do czego to doprowadzi i czy w gruncie rzeczy no właśnie, czy my jesteśmy bliżej czego? Na pewno mówi się, że jakiejś ofensywy takiej, tak, w Ukrainie. Ale czy to jest też bliżej końca tej wojny i tej wojny, która skończy się źle? Z jednej strony o to pytam, a z drugiej strony, czy czujecie taką też atmosferę w Polsce? Bo ja dosyć coraz częściej ostatnio spotykam się z ludźmi, którzy znowu zaczynają, są jakieś lęki się pojawiają takie, nie? Takie, może nie takie jak po agresji, ale znowu ludzie zaczynają o tym mówić. Kiedy będzie wojna? Czy będzie wojna? No właśnie, a jak wy to odbieracie? Kazimierz Smoliński.
No na pewno to potęguje lęki tego typu zachowania. Kto to zrobił, no to na razie wynika z tego, że to jednak islamski był atak, czy to z Tadżykistanu, czy Afganistanu, no to jeszcze dokładnie nie wiadomo, ale ISIS się do tego przyznało. Putin ma swoją teorię i tu próbuje w to wciągnąć Ukraińców, bo mu jest bardzo wygodnie. Ta jego opowiastka, bajka o tym, że tam było jakieś okienko przygotowane na granicy, no przecież po tamtej stronie są setki tysięcy żołnierzy, zaminowane tereny, wszystko inwigilowane, tak? No jak można tam się przecisnąć? To oczywiście można sobie wszędzie wyjechać, ale nie akurat przez front. No to jest bajka, która ma próbować właśnie usprawiedliwiać Putina co do jego zachowań wobec Ukraińców. Więc jego agresja i te morderstwa, które tam robią i które robili, tak, to chcą, w jakiś sposób chcą swoje społeczeństwo. Myślę, że to jest przekaz też do swojego społeczeństwa. Zobaczcie, co nam Ukraińcy robią, no to my musimy przecież odpowiadać adekwatnie. Możemy ich też mordować, skoro oni nas mordują, to my będziemy ich mordować.
Tam się szykuje kolejna mobilizacja do wojska. Więc...
Niewątpliwie tak. Putin chce tą wojnę wygrać i niestety ostatnie działania na froncie pokazują, że on wygrywa. Niedawno mówiliśmy o Awdijiwce, że broniła jak nasze Westerplatte, tak? Teraz Awdijiwka już została daleko za frontem. Oni chyba już tam 2 kilometry poszli do przodu i cały czas się posuwają. Cały czas, codziennie się posuwają. Ukraińcy mają za mało amunicji, za mało żołnierzy. Amunicja w tej chwili okazuje się, no, że tak powiem, strategiczną rzeczą. Świat właściwie przestał produkować amunicję. Europa też przestała produkować. Bardzo mało jej produkuje, a Rosjanie produkują najwięcej na świecie. Zwykłej amunicji. I tej karabinowej, i tej artyleryjskiej.
Nie tylko oni. Zresztą pomagają im Chińczycy również.
No właśnie, Chińczycy im pomagają, więc Rosjanie tego mają bardzo dużo. I to jest niebezpieczne. Dopóki tam się przesuwa na froncie do Donu, czy do Dniepru, przepraszam, front, no to można powiedzieć, że będzie przywrócony stan, który tam był jeszcze w zeszłym roku, ale oni nie chcą na tym skończyć, tak? Oni chcą zająć Kijów. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jeżeli zajmą Kijów, to państwowość ukraińska może naprawdę być pod dużym znakiem zapytania, czy tam nie nastąpi jakieś...
To jest scenariusz prawdopodobny?
Moim zdaniem jest prawdopodobny, tak? Jeżeli Amerykanie dalej będą tak postępować jak do tej pory, że nie są zdecydowanie pomóc Ukraińcom, przecież oni mają, ja pamiętam ostatnio jakaś decyzja, 100 transporterów Bradley, które są tak uznawane za tak zwane niszczyciele czołgów, tak? Przekazano 100 transporterów. Amerykanie mają 12 tysięcy takich transporterów, tak? Gdyby dali 1000, to tam na froncie by się zdecydowanie zmieniło, tak? Ale oni nie chcą. Oni cały czas grają na tych potencjalnych 3 frontach, czyli mamy front ukraiński, potencjalny front chiński, czyli Tajwan, i potencjalny front koreański. Amerykanie przestawiają całą swoją strategię na walkę taką frontową, bo oni nigdy tego nie robili, tak? Oni mieli tylko korpusy ekspedycyjne, wpadali do jakiegoś kraju, tam jakiś czas byli, na froncie nie walczyli od II wojny światowej. No, właściwie jeszcze w Wietnamie też była frontowa walka. Więc Amerykanie przedstawiają całą swoją strategię, nie są przygotowani na tego typu wojnę i boją się wojny na 3 fronty. I to jest dla nich główna obawa. Więc Ukraina niestety, ale zeszła trochę na dalszy plan. I uważam, że to jest bardzo niebezpieczne.
Patryk Gabriel, świat porzuca Ukrainę.
Ta analiza mojego przedmówcy jest dla mnie budująca. Ponieważ oto okazuje się, że prominentny pomorski polityk Prawa i Sprawiedliwości przestaje wierzyć w Stany Zjednoczone, które dotychczas były traktowane niczym jakiś bożek w polityce zagranicznej Rzeczpospolitej.
Nie mówił, że przestaje wierzyć, nie, tylko ja realnie ocenił sytuację.
Odsłuchamy, wypijemy kawę, ja postawicie mi ciastko. Mnie to cieszy. Dlatego, że to prowadzi wprost do takiej logicznej konkluzji, że integracja europejska, szukanie przyjaciół blisko, szukanie współpracy, budowanie niezależności związanej z produkcją w przemyśle obronnym, we współpracy z partnerami, którzy są zdecydowanie bliżej niż za oceanem, jest naszą racją stanu, naszym obowiązkiem i, jak wynika z analizy posła Smolińskiego, również pewną taką historyczną koniecznością. My musimy jednak pamiętać, że ten wywód, jak każdy wywód, nie wyłączając mojego obecnego, posiada pewne luki wynikające z tego, że nie mamy dostępu do wszystkich danych. Ja uważam, że pozycja Putlera, satrapy, no to jakiegoś totalitarnego terrorysty, którym jest prezydent Rosji, jest dużo słabsza. I ten wypadek, ta masakra, w której zginęli przypadkowi ludzie, to o tym też musimy pamiętać i jakby życie ludzkie, no bez względu na to, kto w jakim języku mówi, jest czymś absolutnie wartym tego, żeby się nad nim pochylić. Ta pozycja tego Putina jest dużo słabsza. Otóż on nie był w stanie doprowadzić do tego, żeby terroryści islamscy bali się podnieść rękę na matkę Rosję.
Nie był w stanie pytanie, czy chciał.
No, są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, że nawet on stał tak jak w przeszłości, kiedy był premierem Rosji. Wiele śladów pokazywało, że on dopuszczał się do takich niegodziwości i morderstw. W tym wypadku wszystkie analizy wskazują, że jednak on nie był w stanie zaprowadzić porządku i doprowadzić do tego, żeby odstraszyć tych okropnych terrorystów. A to nie świadczy o jego mocy, tylko to świadczy o tym, że jego pozycja jednak jest coraz słabsza, co może spowodować również to, że jego najbliższy dwór, bo tylko tam może dojść do przewrotu, przestanie stopniowo, oczywiście nie w kwietniu ani w maju, wierzyć w jego potęgę.
A ja wracam do pytania. Wojna się zbliża?
Miejmy nadzieję, że nie. I mam nadzieję, że robimy wystarczająco dużo, żeby tej wojnie zapobiec. Natomiast biorąc pod uwagę i retorykę, jakiej używa zarówno Putin, jak i jego administracja, biorąc pod uwagę też oceny tego, co się wydarzyło w Moskwie, one są bardzo różne i pewnie, nie wiem, za 20 lat się być może dowiemy, kto de facto stał za tym atakiem i czemu to miało służyć. Tak jak po wielu, wielu latach dopiero dowiedzieliśmy się, kto stał za atakiem na teatr w Dubrowce, który przecież sprawił, że Czeczenia została zrównana z ziemią. Ale zdecydowanie wszystkie analizy, a słuchałam wielu analityków od wczoraj, znawców też Rosji i polityki Putina, mówią o tym, że no, on wykorzysta to do eskalacji. To, co się wydarzyło w Moskwie, że to będzie bezpośredni przyczynek do tego. Ja tylko chciałam nadmienić, że podczas ostatniego tygodnia niemalże noc w noc trwały bardzo intensywne ataki rakietowe na Kijów, tak? I w międzyczasie wydarzyło się jeszcze to, co się stało w Rosji. Wczoraj, kiedy żegnałam się z moimi ukraińskimi znajomymi, z którymi spotkałam się w Helsinkach, część z nich nie wracała do Kijowa. Szukała przynajmniej na najbliższe dni jakiejś możliwości zostania w Polsce albo gdziekolwiek indziej w Europie, po prostu z obawy przed tym, co się może w najbliższych dniach po prostu wydarzyć w Kijowie i jak zmasowane będą te ataki. Chciałabym, żebyśmy robili więcej. Ja powiem szczerze, że to, co mówił mój przedmówca, pan poseł Gabriel, no to trochę to jest nasz program też Lewicy, tak? My też mówimy o tym od dawna, od początku, nie tylko od wybuchu wojny. Partia Razem od początku ma to też w swoim programie, że musimy zacieśniać współpracę dotyczącą bezpieczeństwa w Europie na gruncie europejskim, że nasze uzależnienie się od Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, kto jest tam prezydentem, bo teraz słuchamy, że za chwilę będzie Donald Trump, który wyprowadzi USA z NATO, czy nie wyprowadzi, bo jest biznesmenem, więc nie wyprowadzi USA z NATO, ale wejdzie USA na jakąś drogę izolacjonizmu i reagowania tylko tam, gdzie jest absolutnie konieczny interes amerykański do zrobienia. Zresztą to wycofanie się teraz z kwestii ukraińskich jest stricte związane z kampanią wyborczą, tak? Bo nawet Joe Biden ma dzisiaj poważny problem z jawnym, otwartym wspieraniem i namawianiem swoich deputowanych do popierania, dalszego wspierania Ukrainy, bo ważą się jego losy w Białym Domu.
Pani senator, muszę powiedzieć, bo ja z kolei rozmawiałem w weekend z wolontariuszami, którzy 50. konwój na Ukrainę wywieźli tutaj z Pomorza i oni rozmawiali, poprzednio byli załamani, kiedy wracali. Tacy rzeczywiście, że ten duch tam trochę taki jest już mocno nadwyrężony. Tym razem byli pełni optymizmu i mówili mi następującą rzecz. Ja to podaję jako głos w dyskusji. Zmienia się, a rozmawiali też z wojskowymi ukraińskimi, ponieważ no część tej pomocy idzie właśnie do wojskowych. Mówili, że taka taktyka atakowania rafinerii rosyjskich, którą Ukraińcy od jakiegoś czasu stosują, bardzo podziałała w obliczu wyborów prezydenckich w Stanach na wyobraźnię Joe Bidena i części republikanów, ale ja mówię tylko o tym, co tam na czym mówi, budują swój optymizm ludzie, którzy siedzą w okopach. Ja nie mówię teraz o jakichś twardych faktach, które my jesteśmy w stanie potwierdzić i to powoduje, że w związku z tym, że mogą być potencjalne zawirowania na rynku paliw, no to Amerykanie są bardziej skłonni do tego, żeby ta cena nie rosła i u nich w roku wyborczym wesprzeć. Ja mówię o takiej Ukraińców nadziei budowane o jakieś takie przesłanki, które no mają potwierdzenie również w faktach takich, że rzeczywiście tych ataków ileś ostatnio było.
Ja tylko wrócę do tego pytania, czy będzie wojna, bo wiemy też doskonale, że Putin ma ogromne problemy z mobilizacją w Rosji w tej chwili, tak? Ludzie nie chcą iść do wojska, uciekają, wykupują się i tak dalej. Natomiast ja nie jestem przekonana, że on jest gotowy w tej chwili na eskalację konfliktu do konfliktu ogólnoeuropejskiego, czy konfliktu z NATO. Wydaje mi się, że jeszcze nie, że trochę oczywiście będzie straszył i pokazywał, jaki to jest silny, ale my też w Europie już nie mamy czasu. W sensie kończy nam się czas na budowanie tego systemu bezpieczeństwa europejskiego i musimy to robić choćby po to, żeby właśnie uruchomić bardziej skoncentrowaną na naszych europejskich potrzebach i ustalonym systemie bezpieczeństwa dotyczącym różnych krajów, nie tylko Polski, bo wiemy, że też Finlandia jako kraj frontowy bardzo się przygotowuje na potencjalną eskalację, tak? I uruchomić i produkcję, i też bardzo jak gdyby jasne i ogólnoeuropejskie zasady, jak dalej wspierać Ukrainę, bo ten ciężar absolutnie przechodzi teraz na Europę.
Przede wszystkim my musimy sami się zbroić. Nikt nam nie pomoże, jeżeli sami nie będziemy się bronić. Tak było z Ukraińcami, tak może być potencjalnie z nami. To po pierwsze. Po drugie, nie wierzę niestety w ten taką trochę fikcję armii europejskiej, że
ja
my zastąpimy
NATO. Tylko
nie
o
zastąpimy. W NATO nie ma bez Amerykanów, więc Amerykanie muszą być. Jak spojrzymy historycznie, wojny światowe, które się odbywały w Europie.
Zawsze była w tym Ameryka?
Tylko Ameryka nas ratowała, tak? I myślę, że tak będzie nadal.
Nie
z
będzie.
Większym lub mniejszym zaangażowaniem Amerykanie będą to robili.
Dobrze. Ja generalnie lepiej mieć wielu przyjaciół niż jednego.
W krytycznym stanie technicznym Bundeswehra, to oni sami teraz łapią się za głowę, jak fatalny
stan jest Bundeswehra. My produkujemy w roku amunicji na 7 dni strzelania.
Dobrze,
podczas
teraz
takiej wojny,
słuchajcie,
jak
dlaczego, skoro mamy tak ponad 2 lata wojny w Ukrainie, my wydajemy na zbrojenia 4% PKB, czym się szczycimy, a nie zrobiliśmy nic, by chronić ludność cywilną. Mówię tutaj o obronie cywilnej. I nie zrobiliśmy nic w okresie wojny, to jest właściwie pytanie i zarzut do tej ekipy, która rządziła. I tu pytanie do posła Smolińskiego. Znaczy, co się właściwie wydarzyło? Uznaliście, że samorządy mają się same tym martwić, by budować system bez ustawy, jak się potem, jak się okazuje, i schrony?
Nie, no, taki stan, jaki jest, on jest od kilkudziesięciu lat, tak? No,
ja pytam
co przez 8 lat zrobiła poprzednia ekipa?
Nie, ale ja teraz pytam o to, za chwilę zapytam o lata poprzednie. Teraz pytam o okres wojny. Wojna to jednak jest inna sytuacja. Wojna za naszą granicą z punktu widzenia naszej obrony cywilnej, przyzna pan. Co innego były powodzie, klęski żywiołowe, a co innego wojna za granicą. Inaczej trzeba się przygotowywać do ochrony ludności cywilnej.
Dobrze, jeżeli zakładamy, że wojna może mieć, również może być w Polsce, no to trzeba się do tego przygotować. Do tej pory wszyscy uważali, przynajmniej no tak mi się wydawało, tak, że nie ma zagrożenia, że natychmiast będzie wojna w Polsce. Tak? Teraz to się zaczyna okazywać, że jest większe zagrożenie. Ja nadal nie wierzę w to, że przez najbliższe kilka lat Putin się na to odważy. Czytałem taką książkę niedawno jednego z analityków geostrategii, pauza strategiczna, więc dla Rosjan jest to swego rodzaju pauza strategiczna. Tak? Muszą rozwiązać konflikt w Ukrainie i wtedy dopiero będą się zastanawiali, co dalej. Tak? Czy odważą się na to, żeby i z Chińczykami przeciwko Amerykanom na tamtym froncie, czy pójdą tutaj dalej, tego jeszcze nie wiemy, tak? Teraz jest czas rzeczywiście, żeby jak najszybciej podjąć decyzję, że jeżeli uznajemy, że jakiekolwiek zagrożenie realne jest, to trzeba naszą...
Chce pan powiedzieć, to wasza robota teraz, następców.
No a dlaczego
wy teraz
nie?
Róbcie.
No, a dlaczego
a ja zapytałam,
no, myśmy
czemu...
zrobili,
ja
myśmy zrobili
czemu
dobrą
nie...
ustawę o obronie ojczyzny, tak?
W której
no
nie zabrakło obrony
nie
cywilnej, wyrzuciliście ją w ogóle.
Nie zdążyliśmy zrobić ustawy o obronie cywilnej. Dobrze, że teraz nowy rząd chce się tym zająć. Jest czas na to, żeby się tym zająć. Tak? Myśmy nie zostali bez niczego, dlatego że stworzyliśmy Wojsko Obrony Terytorialnej, które w dużej mierze przejęły też te obowiązki, które wcześniej były na innych służbach. Tego nie było. Oni pokazali, że w tych kwestiach klęsk żywiołowych. No obowiązki, na przykład
które
związane
obowiązki?
Z klęskami żywiołowymi.
Konkretnie które obowiązki?
Ale mówię, związane z klęskami żywiołowymi. No przecież to obrona terytorialna tym się w dużej mierze zajmowała. W dużej mierze tym się zajmowała. Tak, pomagała samorządom w niwelowaniu
skutków. Coś na ten temat wiem, bo przez kilkanaście lat
Poseł Kowalski skończy i wtedy poseł Gapie.
Obrona cywilna, przepraszam, Wojska Obrony Terytorialnej sprawdziły się i wszystkie samorządy, które w miarę obiektywnie na to patrzą, to stwierdzają. Natomiast to nie jest wszystko, co trzeba zrobić. Trzeba teraz rzeczywiście nową ustawę zrobić o obronie cywilnej. Dobrze, że taki projekt jest. Mówię, tam to się sprawdziło, teraz jest następny krok, zrobić ustawę o obronie cywilnej.
Dobrze, senator Górska chciała tu uporządkować.
No tak, ja chciałam uporządkować przede wszystkim to, że kiedy wszyscy głosowaliśmy, ja przypomnę, że mieliśmy bardzo dużą zgodność wtedy, bo uznaliśmy, że jest potrzeba chwili nad ustawą o obronie ojczyzny. To była ustawa, w której przede wszystkim zabrakło w ogóle jakichkolwiek kwestii dotyczących obrony cywilnej. Obrona cywilna wtedy, po przyjęciu tej ustawy, całkowicie zniknęła z polskiego prawodawstwa. I teraz
choć myślę, że nikt wtedy tego nie zauważył.
A złożyliście drodzy jakiś państwo,
mamy wtedy i teraz zero mamy dopiero było. Moment, zero. Składaliśmy. I teraz mamy i rozpoczęliśmy pracę nad własną ustawą, którą skierowaliśmy już do Sejmu, dotyczącą tak zwaną mała ustawa schronowa, która miałaby usystematyzować kwestie budowania, powstawania, odtwarzania możliwości schronowych w Polsce i tego, jak to ma funkcjonować, wspierania samorządów w tej kwestii, bo gdyby tego też się nie da zrobić wyłącznie z pozycji rządowej, tutaj potrzeba bardzo ścisłej współpracy między resortem a samorządami, powołania ministra, osoby w randze ministra do odbudowania systemu obrony cywilnej, bo to jest naprawdę paląca potrzeba. No ja jeszcze raz powiem o tej Finlandii, ale powiem szczerze, że wróciłam stamtąd, no tam jest system, w którym naprawdę każdy znajdzie schronienie, który jest na bieżąco sprawdzany i zaopatrowany na minimum 4 miesiące we wszystkie
trochę
potrzebne
mniej
rzeczy.
Trochę mniej jest, pani senator, nie?
Tak. Tak, i jakby oni są naprawdę Finowie, którzy czują ogromne zagrożenie, mają 1300 kilometrów granicy z Rosją. Mimo to mają poczucie, że będą w stanie się w jakiś sposób ochronić. U nas tego poczucia nie ma, brakuje go, więc ja się nie dziwię, że te lęki związane z tym, że ojej, będzie wojna i co wtedy zrobimy, rosną. Ja wczoraj znalazłam jakiś nagłówek, ktoś mi podesłał, że teraz hitem staje się kupowanie mieszkań w Hiszpanii, jeśli kogoś na to stać, bo
to
jak kogoś na to
wojny,
stać, to ludzie
się
będą wracać do Hiszpanii. No to mi o to chodzi, tak? I teraz jakby zacznijmy o tym mówić poważnie. Ja się bardzo cieszę, że minister Kosiniak-Kamysz powiedział o tym, że będzie w randze, że minister MSWiA będzie jednocześnie odpowiadał za obronę cywilną. Trochę mnie martwi to, że osobą, która ma być wyznaczona do odbudowywania tego systemu jest pan Leśniakiewicz, który i tutaj powiem tak, zanim nastała era Prawa i Sprawiedliwości, no już był osobą, która była odpowiedzialna za obronę cywilną. No i niestety nie za wiele zrobił w kwestii tego, żeby dbać o ten system, wręcz przeciwnie. Był jedną też z osób, która odpowiada za demontaż na przestrzeni ostatnich 30 przynajmniej, jeśli nie dłużej lat, systemu obrony cywilnej. I tak to jest bardzo paląca potrzeba.
Tak, ja
chwili.
Wczoraj przygotowując się do tego spotkania, znalazłam taki raport NIK-u z 2012 roku. Konkluzja była właśnie taka, że wówczas obrona cywilna, przepisy na to były, funkcjonowała tylko na papierze. Natomiast czy nie będzie trochę tak, bo pani tutaj mówiła o tej ustawie schronowej.
Tak,
tak, z 2023
który
roku.
Mówi, że 4% ludności tylko znajdzie...
No tak, ale żebyśmy... Czy nie będzie tak, że my sprowadzimy obronę cywilną do schronów? Bo to chyba nie,
no nie
na tym polega,
nie,
bo wielu specjalistów podaje, że nie wiem, wystarczy atak na sieci energoenergetyczne, blackout w dużym tak. mieście, no i właśnie. I wtedy brak żywności, wody, leków, internetu i tak dalej, poseł Gabriel.
Szanowni państwo, znaczy tutaj też możemy się zgodzić. To jesteśmy Polkami, Polakami. Nikt nie wie, gdzie jest najbliższy schron. No co będziemy się tutaj
czarowali? W Starogardzie macie schron?
Taki sam jak u was w miejscowości, w której pani redaktor mieszka.
Ja wiem,
sam.
Piwnicę macie.
Z wyjątkiem pana posła Smolińskiego.
Ale
99% również mieszkańców Tczewa nie wie, gdzie jest ten schron. Więcej. My nie wiemy, jaki jest stan techniczny tych schronów. Też nie absolutyzowałbym roli schronów we współczesnym konflikcie wojskowym. To jest bardzo złożona historia. I coś, co do czego powinniśmy się zgodzić, również lekko, ja nie lubię tego, ale klepnąłbym w pierś naszych poprzedników, miej takiej papkinowskiej fanfaronady. Bufonady związanej z WOT-em, z jakimiś manewrami, z jakimiś...
To NATO robiło ostatnio manewry.
No właśnie, NATO robi. Ale ja mówię o wojskach obrony terytorialnej, kiedy robiono z nich bożka, którzy niczym Gwardia Narodowa w Stanach Zjednoczonych będą nas strzegli na każde
wezwanie. A pan tu mówi jakiś przykład nam poda, że nie strzegli.
Ja powiem. Bo ja na przykład, będąc w takiej rotacyjnej pracy, przez jakiś czas, co 2 tygodnie, byłem odpowiedzialny za bezpieczeństwo jako wicestarosta starogardzki powiatu starogardzkiego i wówczas w trakcie pandemii poprosiłem, i trwało to kilka miesięcy, nim udało się ludzi, którzy by prowadzili kolejkę do wymazów w jedynym w powiecie szpitalu z WOT-u. Nie udało się. No nie udało się.
Ale na lotnisku pomagali w Gdańsku.
Z czasem to wszystko się udało i kiedy żeśmy się tego nauczyli. Państwo nie działało,
lubicie
działały...
tego WOT-u, bo to pomysł Prawa i Sprawiedliwości.
Ja lubię wszystko, co działa. Jeżeli ktoś jest profesjonalny, przygotowany, wie, za co odpowiada i co ma robić, to niech jest WOT. Ja będę pierwszy, który będzie za tym, żeby to był element obrony cywilnej, który będzie takie napięcia związane z ewentualnym konfliktem próbował nam łagodzić i zarządzać kryzysem, który pojawia się w sytuacji zagrożenia, co jest czymś naturalnym. To, co powiedziała pani senator Górska, to jest absolutne clue. My musimy zacząć współpracować i odejść od tego takiego, no już nie chcę używać wielkich kwantyfikatorów, ale dawno minionego centralizmu. Samorządy najlepiej wiedzą, jak zrealizować takie zadanie, które ustawodawca przed nimi postawi. To muszą zrobić fachowcy. Ja nie znam wymienionej tutaj osoby, która ma być za to odpowiedzialna, ale myślę, że niedecydujący jest głos pana premiera Kosiniaka-Kamysza w tego typu decyzjach. Jest współdecydujący i myślę, że sprawa nie jest w tej kwestii przesądzona i wydaje się, że takie głosy jak pani senator i teraz trochę się przyłączam, na pewno wpływają również na tych decydentów rządowych, żeby oni z pewną uwagą i w taki nawet też ekumeniczny sposób, zapraszając wszystkich dookoła stołu.
Ekumeniczny, do tego... to tak nam się świątecznie zrobiło.
No tak, no pani redaktor, i to są najważniejsze chrześcijańskie święta bez względu,
właśnie,
czy ktoś...
Właśnie, ja chciałam świątecznie, ale poseł Smoliński jeszcze tam jedno
zdanie.
Nie
da się tego zrobić obrony cywilnej bez pewnego elementu jednak centralizmu. No to nie może być tak, że każda gmina czy każdy powiat będzie sobie robił coś tam niezależnie.
Powiedziałem,
no
zgodnie
musi
z ustawodawcą.
Być centralizowane,
tak.
Natomiast oczywiście...
Może gdzieś się trzeba spotkać w pół drogi,
zadania
panie
będą
pośle.
Wykonywane w dużej mierze. Absolutnie. Jednak na dole, tak? No wiadomo, że znaczy, ten pełnomocnik czy tam minister nie będzie
państwo,
decydował, gdzie będzie schron w gminie, ale musi to być scentralizowane.
Konkretna
no,
osoba
inaczej.
W Kolbudach, w Starogardzie, w Tczewie, w Pruszczu i
no
w Gdańsku
mamy zarządzanie
i w Sopocie.
Kryzysowe,
nie
nawet
ma,
na poziomie województwa,
nie ma, nie ma wody. Konkretna osoba u siebie w domu, a nie w Warszawie. Prądu nie ma w konkretnym domu, internetu nie ma w konkretnym i różnych innych dostaw nie ma w konkretnym miejscu. Najbliżej są i najsprawniejsze, co pokazała pandemia, są jednak samorządy. Centralnie jesteśmy od tego, żeby uchwalić takie prawo, które pozwoli im realizować i dostarczyć takie środki, żeby to...
Ten raport NIK-u z jesieni ubiegłego roku pokazywał zresztą wśród wielu ocen krytycznych, że dosyć przyzwoicie zostały ocenione działania także w części gmin, powiatów, ale także na poziomie właśnie urzędów wojewódzkich i tych centrów bezpieczeństwa kryzysowego czy zarządzania kryzysowego. Więc to jest chyba ten poziom. No dobrze, właśnie ekumenicznie to tak trochę się świątecznie zrobiło. Nie spotykamy się, w ostatnim tygodniu przed świętami, więc chciałam was zapytać już właśnie niepolitycznie o wasze święta. Jak spędzacie święta? Tak jak na spowiedzi mi tu powiedzcie, jak spędzacie święta?
Ja
z spowiedzią to przesadziłam, okej. Anna Górska.
No spędzamy święta, bo jest to jakaś też tradycja i czas, żeby się spotkać w końcu w większym jakim gronie z rodziną. Ja jestem osobą, która gotuje dużo i ostatnio mam mało czasu na to, więc na pewno będę piekła.
I co tam będzie gotowane?
No, ja też jestem
ciekawa. Nie bardzo, jakiś żurek, baba, mazurek, może jakaś kaczka.
I tak cały rok
dla
czekają
teściowej.
W domu, że w końcu coś...
Kaczka dla teściowej, moja teściowa uwielbia moją kaczkę, a ja uwielbiam moją teściową, więc...
No jest troszeczkę tutaj takiego...
Nie, naprawdę, ja mam najlepszą teściową świata i chciałam ją bardzo serdecznie pozdrowić,
ja
bo naprawdę...
Ja też uwielbiam swoją teściową.
Bez moich teściów i bez też pomocy mojej mamy, no to byłoby
nie dałoby się w polityce,
być polityczką, tak, dzisiaj, więc chcę się też trochę właśnie rodzinie odwdzięczyć za to, że no, mam teraz dla nich trochę mniej czasu, więc na pewno rodzinnie coś tam się pooblewamy wodą w poniedziałek, natomiast jak
i poszukujemy, bo pamiętajcie, że to prima aprilis.
No właśnie, ja nie mam tej tradycji poszukiwania, ja się trochę z innego regionu...
Poszukiwania. A poszukiwania zajączka w krzakach,
tak,
a nie...
Bo właśnie jest tradycja, że się szuka słodyczy gdzieś tam w ogrodzie, tak, i tak dalej. Tak. Właśnie ja pochodzę z takiego bardziej kręgu, gdzie po prostu zając przynosił i wkładał do takich dużych jajek te słodycze dzieciom, więc my bardziej kultywujemy w tą stronę.
A wy panowie coś pogotujecie? Czy wy z tych, co to uciekacie od kuchni, udajecie, że nie macie czasu, musicie coś tam porobić w ogóle?
Nie tyle, że uciekamy, no niestety nie mam talentu w tym zakresie. Mam wielu kolegów, którzy naprawdę mają ogromne talenty, ja nie mam, no więc nie będę się pchał.
To mówi Kazimierz Smoliński, bo za chwilę ja ze Starogardu.
Robił to, co...
To, a jakieś świąteczne talenty?
Ja jestem bardzo tradycyjną rodzinę, śniadanie wielkanocne, msza święta. U mnie zawsze są święta zarówno bożonarodzeniowe, jak i wielkanocne, więc przyjeżdżają dzieci, teściowie, bo rodzice już nie żyją. Razem spędzamy. Szukanie wnuk szuka w ogrodzie, to jest już stary zwyczaj właśnie, co tam zajączek przyniósł. Zawsze mu to sprawia ogromną radość i tam mówienie, że jest ciepło, żeby gdzieś tam chodził, a czasami nieporadnie mu to wychodzi, ale coraz lepiej.
Ale wszyscy pomagają,
więc tutaj tradycyjne oczywiście te potrawy właśnie, czy żurek, czy jajka oczywiście, no to jest...
W każdej postaci,
tak, im więcej, tym lepiej. Ja bardzo lubię jajka, więc to dla mnie jest też dodatkowa radość.
Poseł Gabriel?
Ja nie będę tutaj jakoś oszukiwał, że wyjątkowo jakoś mam deficyt kontaktów z rodziną i że, znaczy, dbam o to na co dzień. Znaczy, nie mówię, że
poprzednicy
nie dbają, tylko mogą mieć inne uwarunkowania. Ja mieszkam bardzo blisko mojego brata, jego rodziny, mojego taty. Mama zmarła mi 2 lata temu i do Grudziądza, w którym mieszkają rodzice mojej żony.
Kursujecie między sobą ciągle.
Jest godzinka jazdy, więc jakby na co dzień mam ułatwione tutaj zadanie, ale zrobimy dokładnie to, co przedmówcy. Usiądziemy, pogadamy. Trochę sportu pewnie, bo to też jest taki czas, że jest
pokłócimy
luz.
Się można o politykę?
O nie, życzę państwu świąt bez polityki.
Nie. Znaczy tutaj muszę powiedzieć, że u mnie w domu
chyba nie ma.
Jakby wszyscy trochę w jedną trąbkę. Może mój brat bardziej w stronę trąbkę tutaj pani senator. Co
echa
tutaj nawet zostałem skomplementowany. Echa są nawet w moim głosie, ale na końcu głosuje na mnie, także no chance. Podejrzewam.
Rodzina zobowiązuje. Rodzina
zobowiązuje. Nie pokłócimy się.
To ja w takim razie życzę wam spokojnych świąt. Dziękuję wam za to spotkanie. Do usłyszenia. Byli z nami Anna Górska, senatorka Nowej Lewicy, partii Razem i... Co tam było jeszcze?
Partii Razem w klubie koalicyjnym parlamentarnym Lewicy. Dziękuję bardzo.
Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Radosnych świąt.
Patryk Gabriel, poseł Koalicji Obywatelskiej. Do usłyszenia. Agnieszka Michajłow.